są dalsze doniesienia w sprawie niebezpiecznej bakterii okrężnicy, która dotknęła m.in. mieszkańców Niemiec, ale okazuje się, że prawdopodobnie znaleziono źródło tych zakażeń, że miały to być kiełki fasoli, a nie, jak się to ocenia, nieszczęsne ogórki hiszpańskie. No i z tego też i zamieszanie w Hiszpanii, także w Polsce na rynkach warzywniczych. No i mamy pytanie, czy niebezpieczeństwo minęło? Czy możemy się czuć bezpieczni teraz obecnie? Mam połączenie z panem doktorem Zbigniewem Hałatem, znanym słuchaczem Radia Maryja, nie muszę przedstawiać, ale przypomnijmy, że kiedyś pan doktor także był głównym epidemiologiem kraju, jeżeli dobrze pamiętam. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam. Byłem głównym inspektorem sanitarnym.
To jest tak. Troszkę różnica, ale to blisko, prawda?
No, zasadnicza różnica polega na tym, że inspekcja sanitarna zajmuje się wszystkimi zagrożeniami zdrowia, nie tylko mikrobiologicznymi, nie tylko ze strony żywności, ale wszystkim, co zagraża człowiekowi. W związku z powyższym, jeżeli jest to w jednym ręku trzymane i to na zasadzie centralizacji kadry, sił, środków, to wówczas gwarantuje państwu konkretnemu, na przykład polskiemu, bezpieczeństwo obywateli. Jeżeli jest to rozpędzone, rozrzucone na jest odpowiedzialność na przykład po powiatach, jak to obecnie zrobiono, a co w Niemczech już od dłuższego czasu ma miejsce, no to wówczas dochodzi do kompletnego wyrwania zębów inspekcji sanitarnej, ułatwia to jej anonimizację, podporządkowanie jakimś wpływom lokalnym, a brak finansowania. No, takie mamy właśnie obecnie zdarzenia w Polsce w ramach konkretnego ciągu zdarzeń zapoczątkowanych przed 20 laty, a w Niemczech to właśnie przynosi żałosne owoce.
Ale właśnie, przejdźmy do tego konkretu, panie doktorze, bo ja myślę, że część Polaków odetchnęło z ulgą, bo jednak kiełki fasoli nie są naszym codzienną potrawą, natomiast
ojca,
ogórki
to
teraz są.
Daleko idące założenie. Jakby zbadać dzisiaj z naszych półek pobrane kiełki rozmaitych roślin, dowolnych zupełnie, które mają zastępować właściwą dietę urozmaiconą i zawierającą wystarczającą ilość środków odżywczych, no to wówczas by się okazało, że znaczna część jest zanieczyszczona mikrobiologicznie i stanowić może źródło zakażenia i stanowi wielokrotnie, zwłaszcza jeżeli to są kiełki sprowadzane z kierunków tropikalnych, gdzie nie ma żadnej higieny, gdzie zanieczyszczenie jest powszechne, dłoni, z produkcji, pakowania. W związku z powyższym przekonanie, że akurat wykrycie w konkretnych kiełkach pochodzących owszem z hodowli, z upraw w Niemczech, a więc wydawałoby się w warunkach nakazanych prawem, co jest bardzo możliwe, że i tam doszło do zanieczyszczenia. Każda czynność człowieka jest obciążona pewnym ryzykiem. Ale w żadnym przypadku nie można uważać, że to, że teren zaopatrzenia tej hurtowni czy tej gospodarstwa ekologicznego produkującego kiełki pokrywa się z obszarem występowania głównej koncentracji zakażeń, no to wcale nie oznacza, że to jest właściwe źródło. Ja chcę tutaj powiedzieć, że Bundesrepublika, która dla wielu naszych przedstawicieli władzy jest jakimś wzorem, nieraz nam podawanym za przykład, tutaj poniosła ciężką klęskę, jeżeli chodzi o organizację. Przecież dopiero 27 maja zgłoszono do systemu wczesnego ostrzegania wykrycie zagrażających zdrowiu bakterii w produkcie, owszem, w ogórkach pochodzących z Hiszpanii, ale to już było wtedy, kiedy było zarejestrowanych 400 przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego i do spośród tych, które podały datę wystąpienia zachorowania na gorączkę, na biegunkę krwotoczną. W związku z tym jeszcze do końca maja pozostało zaledwie 20 przypadków zarejestrowanych w maju zespołu hemolityczno-mocznicowego, czyli 400 już przypadków zarejestrowano i dopiero wtedy zgłoszono do systemu powiadamiania europejskiego o produktach niebezpiecznych. I dzisiaj jeszcze można znaleźć na stronach tego właśnie systemu RAS europejskiego informacje, że właśnie źródłem zakażenia mogą być ogórki hiszpańskie i należy się oczywiście do tego dostosować. Generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z załamaniem się systemu bezpieczeństwa konsumenta w Europie, zdecydowanym. Tutaj sam fakt, że od początku maja w całej Unii Europejskiej zarejestrowano 661 przypadków zespołu hemolitycznomucznicowego i 1672 przypadki zakażenia Escherichią coli wytwarzającą toksynę typu Shiga pokazuje, że w ciągu całego miesiąca z okładem nie ustalono nie tylko źródła, nie ustalono dróg szerzenia się. Podrzucanie coraz to już opinii publicznej jakichś ewentualnych sprawców, począwszy od ogórków, które się okazało były zanieczyszczone Escherichią, ale inną niż ta, która była izolowana od pacjentów. Potem przez tę restaurację w końcu skończyło się na kiełkach. I tak co chwilę możemy słyszeć, że przypuszcza się, że coś tam było punktem wyjścia, ale przecież to nie jest sprawa, która jest przekonująca. No musi być ustalony pierwszy przypadek zero, źródło zakażenia. No choćby tak, jak to było w 1996 roku w Japonii, gdzie w stołówce pracowniczej podawano szkiełki rzodkiewki i tam zarazili się ludzie i potem umierały dzieci. Łącznie zachorowało około 10 tysięcy osób. To wszystko jest opisane w szczegółach, zgodnie z sztuką epidemiologiczną. Określono źródło zakażenia, pierwsze przypadki, drogi szerzenia się, wszystko było jasne. A tutaj nadal jest chaos po miesiącu. Także nic dziwnego, że premier Putin mówi, że nie będzie podporządkowywać się żadnym zasadom i że nie będzie w imię jakiegoś ducha WTO, Światowej Organizacji Handlu, truć Rosja swoich obywateli. Żałuję, że nasz premier nie jest w stanie tego powiedzieć, czy dzisiaj, czy poprzedni premierzy, czy on sam w poprzednich sytuacjach, na przykład jeśli chodzi o wieprzowinę skażoną dioksynami pochodzącą właśnie z Niemiec. Uważam, że tutaj dyskusja na temat bezpieczeństwa konsumenta w Unii Europejskiej, która krocie wydaje z naszych podatków na jakieś pseudosystemy bezpieczeństwa, które właściwie dają zarobić, jak na przykład kafelkarzom, którzy korzystają z okazji stworzonej przepisami, muszą i kafelkują za pieniądze inwestorów obory po sufit, chlew nie utrzymują w jakiejś sterylnej czystości i tak dalej. To wszystko jest miałkie i bezsensowne. Zważywszy, że przecież technika współczesna hodowli, ta zootechnika czy agrotechnika na potęgę używa substancji i środków, które same w sobie niosą zagrożenie. Co z tego, że będzie wykafelkowana obora czy chlewnia, jeżeli tam będą wprowadzane preparaty genetycznie modyfikowanych bakterii, które mają ułatwić przyrost wagi za niską cenę. Jeżeli będzie się wysiewać, tak jak w północnych Niemczech, ziemniak, czy wysadzać ziemniak amflora, przecież to jest pierwsze uprawy, to jest rok 2010, listopad, i dzisiaj właśnie być może zbieramy żniwo, to straszne żniwo tego rodzaju pseudonowoczesności, tak? Tak, gdzie się eliminuje te stare zagrożenia poprzez no, wyjątkowo sterylne warunki na miarę sali operacyjnej, a jednocześnie się wpuszcza na szeroką skalę pomysły ludzi, którzy uważają, że wszystkie rozumy zjedli i mogą planować organizmy, czy to zwierzęce, czy roślinne, według swojej koncepcji, które mają do wypełnienia jakąś konkretną rolę w procesie produkcji.
Ale dlaczego tak się dzieje, panie doktorze, czemu tak się dzieje? Co właśnie teraz w Polsce powinno się czynić, żeby zabezpieczyć tutaj zdrowie polskich obywateli społeczeństwa? Co państwo winno czynić? Co wszystkie organizacje?
My mamy do czynienia obecnie już nie tylko z jednym z kilkunastu przypadków z krajów Unii Europejskiej hospitalizowanych poza Niemcami, tak jak w Szczecinie, ale też mamy, jak słyszymy, do czynienia z wyizolowaniem od osoby, owszem, która była w Niemczech, ale już na terenie Polski, tej bakterii O104H4 ze szczególnym no, zjadliwością przecież. W związku z tym, może, ponieważ ich idzie lato, jest upał, gorąco się robi, no to mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem, jeżeli to się przeniesie na nasz teren w takiej formie, że ludzie skąpoobjawowi lub bezobjawowi będą w swoim jelicie pasażować tego rodzaju bakterie, no to wówczas, jeżeli nie będzie zachowana higiena podstawowa, jeżeli nie będą usuwane ścieki nieczystości w sposób odpowiedni, jeżeli nie będą dezynfekowane, jeżeli w restauracjach, barach, smażalniach, przy plaży tych właśnie, których nikt nie pilnuje, bo nie ma sanepid, czym za co pojechać tam do tych kiosków i różnych smażalni, jeżeli będą pracować ludzie przypadkowi, którzy kupią sobie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych na targowisku z wszystkimi wpisami, pieczątkami inspektorów, lekarzy i wszystkich innych. Za grosze mogą to kupić i się pojawić u szefa takiej smażalni i mu wręczyć, zatrudniając się sezonowo. I ci ludzie mogą być nosicielami, no już nie tylko Salmonella Shigella, ale też właśnie tej bakterii, co zagraża zdrowiu publicznemu. Także przede wszystkim trzeba nasilić kontrolę stanu sanitarnego, przestrzeganie wszystkich wymogów ustawy o zakażeniach i chorobach zakaźnych i wszystkich innych dotyczących higieny żywności, wybić z głowy różnym politykom, na przykład panu Olejniczakowi, podporządkowywanie nadzoru nad żywnością weterynarii, bo to jest jakiś absurdalny zupełnie pomysł, no właśnie w Niemczech tak jest i są oto efekty, starać się dofinansować odpowiednio te służby, uwolnić je od lokalnych nacisków, centralizować ponownie, dać pieniądze na utrzymanie przede wszystkim. No przecież wiemy o tym, że sanepid ginie z głodu. W związku z tym, że mamy do czynienia z, proszę ojca, sytuacją znaną przecież epidemiologą nie od dzisiaj, że rozpowszechnienie, przepraszam za użycie tego słowa, ale odchodów ludzkich, po prostu kału, jest powszechne. Robiono badania i w Polsce, i w Londynie, i poza Londynem. Mianowicie stwierdzono, że 30% ludzi na dłoniach ma Escherichia coli właśnie, no. Czy własną, czy cudzą, wszystko jedno. Na klamkach, na poręczach, wszędzie, gdzie się dotyka, tam są kawałki od kału po prostu, no, fragmenty kału zawierające bakterie. Jeżeli one do tej pory nie groziły ludziom o przeciętnej odporności i innym niż niemowlęta, no to tylko dlatego, że ta ilość zarazków była niewielka, ale poza tym te zarazki miały nikłą zjadliwość, tak? Bo tu chodzi też o to, że te szczep O104H4 produkuje tą toksynę czerwonkową i on jest wysoce zjadliwy. W związku z tym ta ilość zaraźliwa jest niewielka i w związku z tym, jeżeli będziemy nadal w takim stanie, nie tylko w Polsce, no skąd, nie tylko w Polsce, w całej Europie w ogóle.
Czyli co, czy apel o higienę...
Nie przestrzegać tych zasad w postaci mycia rąk, no to wtedy...
Apel o higienę w sensie tym makro, a więc i odgórnie wszystkie środki, żeby było jak najwięcej i kontrole i tak dalej, także i w tym sensie mikro, a więc nasze tutaj mycie rąk i dbałość o higienę w naszych domach, miejscach pracy. No i też apel do tych, którzy nie mają niestety, że tak powiem, miejskiej kanalizacji, żeby no patrzeć, gdzie te wszystkie właśnie nieczystości
idą. No tak,
no, ale
to też patrzmy na lasy, na plaże, na wydmy i tak dalej.
Do
ja
rzek,
chcę skomentować jedną rzecz koniecznie. Mianowicie dochodzenie epidemiologiczne prowadzone przez Niemców nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że 95% osób, które zachorowały, jadły pomidory, sałaty i ogórki. I stąd jest przyczyna, dla której Niemcy nie uchylają zalecenia spożywania tych produktów wyłącznie w formie poddanej obróbce cieplnej, czyli po ugotowaniu. Tam są dokładne rozpoznania porównujące ryzyko względne ludzi, którzy jedli ogórki, sałatę i pomidory z tymi, którzy nie jedli i wychodzi za każdym razem na to, że chorują głównie ci, którzy jedli, dlatego też pomimo, właśnie jak mówię, pokazywania palcem to na kiełki, to na restaurację, nie uchyla się tego nakazu, czy też z obligacji w stosunku do pomidorów, ogórków i sałaty.
No ale też Hiszpania się bardzo mocno oburzyła, no bo straty są, 200 milionów euro tygodniowo.
No, cała Europa traci oczywiście, no ale...
W Polsce też, bo wiadomo, że jest tak zwany efekt jakiegoś domina, prawda, że wtedy jak skoro jedne ogórki, to wszystkie ogórki, wszystkie pomidory. Tak. Natomiast okazuje się, że to nie same, jak pan konkludujemy tą wypowiedź, ale nie same warzywa są początkiem, tylko początek jest właśnie w zachwianiu podstawowych zasad fundamentalnych. No,
i w sytuacji, kiedy dojdzie do rozprzestrzenienia się i pojawienia się wtórnych przypadków, tak, zakażonych od ludzi już zakażonych, więc jeszcze do tego mamy do czynienia z wysoce lekooporną. Nie stosuje się antybiotyków w tych zakażeniach, żeby nie uszkodzić nerek.
Ale lekarstwa są strasznie drogie, nawet Niemcy narzekają, prawda?
Ta oporność na antybiotyk jest złowieszcza po prostu.
No właśnie, niesamowite rzeczy. Panie doktorze, dziękujemy bardzo za ten komentarz ze strony takiej tutaj praktycznej i tych zasad i tych spraw, o których musimy pamiętać. Nie popadamy, prawda, w lęk, w panikę jakąś taką grupową, natomiast uczulamy się na higienę podstawową, a także na to patrzenie też globalne.
No i kupujemy u znajomych i wiarygodnych dostawców.
No tak, tylko że jestem na przykład w Warszawie, mieszkam na jakimś osiedlu gdzieś na tak. Pradze i teraz jak tu znaleźć?
Tak, to robię spółdzielnie i z bloku zbieram pieniądze albo zapraszam rolnika, który nam przywiezie na podwórko pod blok i sprzeda nam ze swojej własnej produkcji.
No tak, pomysł bardzo dobry.
No, stary.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Panem Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z Panem doktorem Zbigniewem Hałatem. Sprawa już teraz w epidemii, która dotknęła na razie Niemcy. Patrzymy z uwagą na to, jak się mamy zachowywać i dbać o nasze zdrowie i także higienę codzienną, żeby nie dotknęła nas ten problem, który jest w Europie. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie doktorze.